Dzisiaj kontynuujemy rozważanie listu do Hebrajczyków i dobra nowina jest taka, że zaczynamy go kończyć. To jest piąte kazanie w cyklu sześciu kazań. Jak pamiętacie, na początku mówiliśmy o tym, że autor listu do Hebrajczyków wzywa nas, abyśmy poszli w drogę. Poszli w drogę śladem właściwie pierwszych Izraelitów. Poszli w drogę, gdyż jest dla nas dostępna obietnica, którą dał nam Bóg. Obietnica wiecznego odpocznienia. Ale później w środku tego listu jest taki bardzo obszerny fragment teologiczny, z którym spróbowaliśmy się zmierzyć przez ostatnie dwa tygodnie. I tam mówiliśmy o tym, że Jezus jest arcykapłanem. Jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Arcykapłanem wiecznym, który stał się nim nie dlatego, że urodził się w rodzie arcykapłana, dlatego, że Bóg ustanowił go jako tego, który choć umarł, żyje wiecznie, bo zmartwychwstał. I że on jako arcykapłan złożył ofiarę z samego siebie raz na zawsze. I wniósł swoją krew, a nie krew zwierząt, nie krew cielców, nie krew kozłów, do miejsca najświętszego po to, żeby otworzyć nam drogę. I to były te dwa kazania, które były taką najbardziej teologiczną częścią tego listu. A dzisiaj wracamy z powrotem na drogę. Na drogę, którą autor tego listu stawia przed nami. I dzisiaj dogonimy bardzo ciekawą grupę ludzi. Ludzi, którzy wyruszyli na tę drogę przed nami. Ale po tych rozważaniach teologicznych, wiecie, tak naprawdę powinniśmy sobie uświadomić, że ta droga jest trochę inna niż się spodziewaliśmy na początku. Bo to jest droga, którą autor z tych Hebrajczyków nazywa drogą nową. Mając więc ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył Jezus dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz mając kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na tę drogę ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele czystą wodą. I trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, bo wierny jest Bóg. Wyruszyliśmy w drogę i na początku zdawało nam się, że wiemy, jaka to jest droga, że idziemy śladem Izraelitów do ziemi obiecanej, do ich odpocznienia. Ale kiedy zatrzymaliśmy się przy świątyni, on mówi, słuchajcie, my idziemy na inną drogę. My idziemy na drogę nową, my idziemy na drogę żywą. My idziemy na drogę, która tak naprawdę prowadzi nas nie tu po ziemi, ale wprost do nieba. I dzisiaj będzie nam pokazywał, jak ta droga wygląda. Fragment, który dzisiaj rozważamy, to będzie końcówka 10 rozdziału, cały rozdział 11 i początek 12 rozpoczyna się od pochwały. On pisze do swoich czytelników i mówi im, panowie i panie, zaczęliście pięknie. Początek waszej wiary, to co robiliście na początku, zasługuje na najwspanialszą pochwałę. Przypomnijcie sobie poprzednie dni, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Jak wam się podoba taki początek drogi? Najczęściej, kiedy myślimy o chrześcijaństwie, myślimy o czym, że to jest wspaniałe przeżycie i to, co jest najwspanialsze, to, co jest największego dla nas, najbardziej nas ubogaca, jest tym, co spotykamy na początku. On mówi, popatrzcie, jakie były pierwsze dni waszej wiary, jak wspaniale wtedy trwaliście przy Bogu. Bo chociaż odbierano wam to, co macie, bo chociaż was wyśmiewano, bo chociaż was prześladowano, wy się nie ugięliście. Bo chociaż trafialiście do więzień, albo trafiali do więzień wasi współbracia, staliście przy nich, bo wiedzieliście, że macie majętność, nagrodę znacznie lepszą i trwałą. I to był piękny początek. Wspaniale zaczęliście. I dlatego teraz nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Przypomnijcie sobie, jak wielka była wasza miłość i determinacja na początku i z taką siłą, z taką determinacją idźcie dalej. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Pastor Mirosław czytał te słowa dwukrotnie tydzień, dwa tygodnie temu. Wytrwałości nam potrzeba, abyśmy wypełniwszy wolę Bożą, dostąpili tego, co On obiecał, bo On jest wierny swoim obietnicom. I teraz cytuję fragment z Księgi Habakuka, z Księgi Prorockiej Starego Testamentu, która tak naprawdę stała się jedną ze słynniejszych w Nowym, bo tam jest cytat, którego apostoł Paweł, na podstawie którego apostoł Paweł uczy nas, co to znaczy żyć przez wiarę. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Cytuję fragment z Księgi Starego Testamentu, ale cytuję to w naszym kontekście, w kontekście Nowego Przymierza i ten, który ma niedługo przyjść, ten, który nie będzie zwlekał, to na pewno Jezus. a tymi, którzy będą żyć z wiary, tymi, którzy będą sprawiedliwi, jesteśmy my, jeżeli się nie cofniemy, bo wtedy Bóg nie będzie miał w nas upodobania. Wiecie, dzisiaj będziemy mówili dużo o wierze i tak naprawdę podoba mi się hebrajskie rozumienie wiary. Myślę, że kiedy mówimy o wierze, my często zbyt wiele rzeczy próbujemy z nią powiązać i trochę nam się to gubi. A skoro mamy list do Hebrajczyków, dobrze, żebyśmy popatrzyli na wiarę tak, jak rozumieli ją Hebrajczycy. Wiecie, dla Hebrajczyków wiara była działaniem. Wiara przejawiała się w tym, co się robi. Wiara to nie było coś, co jest w głowie. To nie były nasze przekonania, to nie były nasze myśli, to nie było wyznawanie właściwych doktryn. Wiara to nawet nie było coś, co jest w sercu. To nie były emocje, które odczuwamy. To nie było poczucie błogosławieństwa, błogości czy radości z powodu tego, że jesteśmy blisko Boga. Dla Hebrajczyków, dla Żydów wiara była w nogach, w mięśniach, może w rękach, bo to dotyczyło działania. Tam znajdowała się wiara. I wiara manifestowała się w działaniu. W gruncie rzeczy dla nich między wiarą a wiernością nie było różnicy. Jeżeli ktoś wierzył Bogu, to znaczy, że był Bogu wierny i to manifestowało się w tym, że nawet kiedy było trudno, nawet kiedy było niełatwo, ten ktoś wytrwale podążał za Bogiem. I do właśnie takiej wiary teraz przywołuje, zachęca nas autor listu do Hebrajczyków. I mówi, że jak pamiętacie, takiej właśnie wiary zabrakło Izraelitom, kiedy wyszli na pustynię. Bo o wierze mówiliśmy już kilka tygodni temu, to było w 3 rozdziale, kiedy on mówi, popatrzcie na tych, którzy szli przed wami, którzy poginęli. Dlaczego? Dlatego, że zabrakło im wiary, dlatego, że zabrakło im wierności, dlatego, że zabrakło im wytrwałości. Widzimy więc, że oni, Izraelici, nie mogli wejść do ziemi obiecanej z powodu niewiary. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z nas pozostał w tyle. I nam bowiem zwiastowana była dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Oni widzieli Boże działanie, oni poznali Bożą wolę, ale zabrakło przełożenia tego na działanie. To zostało tylko w głowach, może w sercu, może poczuli jakieś emocje, ale zabrakło tej wiary w ich nogach, w ich rękach, w wytrwałym podążaniu naprzód. I wtedy on mówi te wspaniałe słowa, które są takim mottem tego cyklu, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają, którzy chcą wrócić do Egiptu, ale z tych, którzy wytrwale i wiernie podążają naprzód i zachowują życie. Wiecie, współczesne chrześcijaństwo pełne jest ludzi, którzy są zmęczeni swoją wiarą. I można zastanowić się, dlaczego tak było, ale tak było od początku. Ci pierwsi chrześcijanie, do których skierowany ten list jest, oni także byli już zmęczeni, znużeni tym, co mają przed sobą. Zaczęli wspaniale, gdzieś po drodze zaczęli gubić tę determinację, zaczęli gubić ten entuzjazm, zaczęli gubić tę wierność. Dlatego, że to, co widzieli przed sobą, dlatego, że to, co działo się w ich życiu, może nie odpowiadało temu, co spodziewali się doświadczyć. Może to nie było takie chwalebne, może to nie było takie łatwe, może to nie było takie wspaniałe. I dzisiaj też jest wielu chrześcijan, którzy po kilku miesiącach, może nawet latach, patrzą na swoje życie w wierze i mówią, to nie wygląda tak, jak miało wyglądać. Ja wcale nie jestem tym usatysfakcjonowany, tak jak miałem być usatysfakcjonowany. Dla nich główną kwestią było to, czy powinni być wierni staremu czy nowemu przymierzu. Dla nas tak najczęściej naprawdę wynika to stąd, że my mamy zupełnie inną wizję tego, czym chrześcijaństwo powinno być. Bo jeżeli chodzi o przemierzanie pustyni, my wolimy to zrobić w inny sposób. Wygodnie, bez zmęczenia, najlepiej w klimatyzowanych pojazdach, tak żeby wszystko było jasno widać, żeby pokazać nam najciekawsze widoki, żeby nie za bardzo się wysilać w czymkolwiek, żeby zawsze było jakieś dobre jedzenie, w dobrym towarzystwie, w jakichś romantycznych okolicznościach, a wieczorem zawsze musi być obowiązkowy program rozrywkowo-kulturalny. Bo my chcemy, żeby chrześcijaństwo nas inspirowało, żeby chrześcijaństwo nas zabawiało, żebyśmy wiedzieli, że byliśmy świadkami czegoś, co warto było zobaczyć. I naprawdę nawet widać na poziomie naszego języka. Kiedy rozmawiamy z sobą po nabożeństwach, kiedy rozmawiamy z sobą, kiedy wychodzimy z Bożego domu, z kościoła, zauważcie, jak rzadko mówimy o tym, jak bardzo Bóg nas poruszył, jakie wielkie wyzwania Bóg przed nami postawił, ale częściej mówimy o tym, co nam się podobało. Czy podobało nam się uwielbienie, czy podobało nam się kazanie, czy podoba nam się w tym, czy innym kościele. Tak jakby naszą rolą było być widzami, którzy są właśnie inspirowani i zabawiani. Ale nie taki jest obraz w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków droga, którą my podążamy jako chrześcijanie, jest często mglista. Nie wiemy, co jest przed nami. Jest często trudna i niebezpieczna. Nie wiemy, co będzie za zakrętem. Nie ma wspaniałych widoków, nie ma klimatyzowanych samochodów, nie ma suto zastawionych stołów, nie ma żadnych programów rozrywkowo-kulturalnych. Jest tylko wytrwałe podążanie drogą, którą Bóg nam wyznaczył. I to jest wizja, którą On stawia przed nami. Mówi, na tym polega chrześcijaństwo, że idziemy do przodu wytrwale, kiedy bolą mięśnie i kiedy nic nie widać. I ten aspekt wiary jako czegoś, co pozwala nam iść do przodu nawet wtedy, kiedy nic nie widać, kiedy nie oglądamy tego, co chcielibyśmy oglądać, jest naprawdę bardzo bliski całemu Nowemu Testamentowi. Apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze coś takiego: albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. Albowiem co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I dlatego my w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Dlatego my idziemy, trzymając się wiary, a nie tego, co widzimy. Bo szczerze mówiąc, bardzo często niewiele widać przed nami. Pamiętacie, gdzie znajduje się definicja wiary w Piśmie Świętym? Kiedy pada takie pytanie, najczęściej sięgamy właśnie po 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I to takiej wierze zawdzięczają przodkowie nasi chlubne świadectwo. Wiara jest podążaniem naprzód, nawet jeżeli nie widzimy wiele przed sobą. Dlatego, że patrzymy ponad to, poza to i widzimy to, co innym ludziom jest niewidzialne. Jesteśmy przekonani o trwałości obietnicy i o tym, że Bóg wypełni swoje słowo i to daje nam siłę, żeby iść naprzód. I ten aspekt widzenia tego, co jest niewidzialne, będzie się teraz przeplatał przez wszystkie przykłady, jakie On nam podaje. Mówi, słuchajcie, tak było od początku. Pomyślcie o tym, jak został stworzony świat. Wszystko, co widzimy, powstało z tego, co niewidzialne. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. To, co niewidzialne, jest ważniejsze, to, co niewidzialne, jest pierwsze. I naszą uwagę powinniśmy skupić nawet na tym, czego tutaj w tym świecie jeszcze nie widzimy. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziano go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. Wiecie, Abel i Henoch to nie są przypadkowe postacie. Abel był pierwszym człowiekiem, który umarł. Henoch był pierwszym człowiekiem, który nie umarł. Pierwszą postacią, która została wzięta przez Boga jeszcze za życia do nieba. I on mówi, posłuchajcie, wszyscy ci, którzy umarli, wszyscy ci, którzy jeszcze nie umarli, którzy może nie umrą, bo kiedy Chrystus wróci, niektórzy z nas będą może żyli, tak naprawdę oni dzielą tą samą cechę. Mają wiarę, dzięki której idą naprzód. I dzięki tej wierze otrzymują od Boga świadectwo, pieczęć, że to jest to, co Bogu się podoba. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Nawet gdy Boga nie widzimy, bo Boga nie można zobaczyć i żyć, wiara to jest trzymanie się tego, co niewidzialne i podążanie zgodnie z tym przez życie, wytrwale naprzód. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Pamiętacie historię Noego? Budować przez 100 lat arkę, prawdopodobnie na środku lądu, na środku pustyni, czekając na deszcz, którego nikt w takiej ilości nie widział. Ale to jest wiara. Trzymanie się tego, co jeszcze nie jest widzialne. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, gdzie idzie. Wyobraźcie sobie, że wyruszacie gdzieś, wielką drogę, bo Bóg was powołał, ale nie powiedział wam, gdzie idzie. Trzeba wiary, żeby pójść za Bogiem, nie wiedząc, gdzie kończy się wasza droga, czy w ogóle dotrzecie do celu. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, ale na obczyźnie, pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy, albowiem oczekiwał miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I to jest niesamowity kontrast. Mówi, Abraham całe swoje życie był tak naprawdę uchodźcą. Doszedł do ziemi obiecanej, ale nigdy ta ziemia nie stała się jego ojczyzną. Cały czas był tam przechodniem. Pierwszym kawałkiem ziemi, jaki Abraham nabył na własność, była pieczara, jaskinia na grób dla jego żony. A tak cały czas, można powiedzieć, wynajmował miejsce na ziemi i mieszka w namiotach. Ale mu to nie przeszkadzało, dlatego że on miał wzrok utkwiony na mieście, mającym trwałe i silne fundamenty, którego budowniczym i architektem jest sam Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia, i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uznała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przez to przez jednego człowieka, i to niemal umarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. I wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiło obietnicę, ale ujrzeli i powitali je z dala, wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bohaterowie wiary, do których tak często się odwołujemy, nie dostali tego, na co mieli nadzieję. Nie doświadczyli tego, co Bóg im obiecał, ale zobaczyli to z dala. I ten widok, to co zobaczyli wiarą, wystarczyło im. Przywitali się z tym, chociaż nie doświadczyli tego w życiu i wytrwale podążali naprzód. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśl tę, z której wyszli, mieliby sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, do niebieskiej. Ciekawe pytanie, dlaczego Abraham nie zdecydował się wrócić do Ur Chaldejskiego czy do Teranu, gdzie się zatrzymał po drodze? Dlaczego inni wielcy mężowie Boże nie zdecydowali się wrócić do miejsc, od których zaczęli? Tak jak Izraelici chcieli bardzo wrócić do Egiptu. Dlatego, że oczami wiary widzieli, że czeka ich o wiele lepsza ojczyzna, którą przygotował dla nich Bóg. I oni chcieli w ten sposób wyznać, pokazać, że oni tej ojczyzny oczekują, tej ojczyzny szukają. I dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Ten wątek miasta, który Bóg przygotował dla nas, zaczyna się pojawiać coraz częściej w tej księdze. I mam nadzieję, że przywołuję wam teraz to Duch Święty na pamięć opisy z Księgi Objawienia, gdy czytamy o świętym mieście, Nowym Jeruzalem, które kiedyś stąpi z góry. Bo to jest to miasto, które Bóg przygotował swoim wiernym. Bóg zbudował miasto, do którego zmierzają wszyscy, którzy mają wiarę. Przez wiarę Abraham przeniósł na ofiarę Izaaka, gdyż był wystawiony na próbę. I on, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, od Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo, gotów był złożyć go na ofiarę. Sądził bowiem, że Bóg ma moc skrzesać nawet umarłych, to też jakby z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał go z powrotem. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Ezawowi błogosławieństwa zapewniającego przyszłość. Przez wiarę pobłogosławił umierający Jakub synów Józefa i skłonił się nabożnie o wierzch swojej łaski. Wiecie, akurat w przypadku tych dwóch to było nawet dosłownie, bo i Izaak i Jakub, kiedy dawali to błogosławieństwo, już prawie nie widzieli. Zupełnie nie widzieli, więc to było nawet na poziomie fizycznym. Ale tak naprawdę autor do Hebrajczyków nie chodzi mu o fizyczne niedowidzenie, ale o to, że oni byli w stanie spojrzeć nawet poza śmierć. Oni widzieli, że Boża obietnica będzie kontynuowana nawet po tym, jak oni umrą. I tak samo zrobił Józef. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał im polecenie dotyczące swoich kości. Józef, który był drugim po faraonie człowiekiem w Egipcie, kiedy jego bliscy, kiedy jego bracia osiedlili się tam razem z swoimi rodzinami, na początku było tylko 70 kilka osób. Kiedy umierał, on przez wiarę, widząc to, czego jeszcze nikt inny nie widział, rozumiał, że kiedyś przyjdzie czas, że Izraelici wyjdą z Egiptu, i powiedział: i pamiętajcie, żeby wtedy zabrać kości moje. Bo ta historia, chociaż moje życie się kończy, ona się nie kończy, bo Bóg przygotował dla nas miasto. Przez wiarę Mojżesz był po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, że dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki Faraona. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, Mojżesz mi dzisiaj biega po tym ekranie. Wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Mojżesz wychował się na dworze Faraona, ale kiedy zrozumiał, że należy do narodu żydowskiego, do narodu wybranego, kiedy stanął w obronie swojego rodaka i kiedy zabił Egipcjanina, nie zastanawiał się długo, ale uciekał. Z jednej strony w obawie o swoje życie, ale z drugiej strony wolał utożsamić się z Izraelitami, z Żydami bardziej niż z Faraonem, u boku którego się wychował. I uznał hańbę, jaką się wiązało bycie niewolnikiem w Egipcie, za ważniejszą niż zaszczyty na dworze Faraona. Dlaczego? Dlatego, że skierował oczy na zapłatę, na to, co Bóg przygotował. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, tak jakby go widział. Chociaż inni wokół tego nie widzieli, on widział oczami wiary, co jest przed nim i to dawało mu siłę. Przez wiarę obchodził paskę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, gdy zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Przez wiarę runęły mury Jerycha okrążane przez 7 dni. Przez wiarę nie zginęła nierządnica Rachab wraz z nieposłusznymi, bo przyjęła przyjaźnie wywiadowców. Wszyscy ci ludzie stawiali całe swoje życie na rzeczach, na których nie było jeszcze namacalnych dowodów. Stawiali wszystko po to, żeby pozyskać coś, czego nikt inny wokół nich jeszcze nie widział. Ale oni widzieli to, bo na tym polega wiara. Wiecie, to jest niesamowite, bo autor do Hebrajczyków, przywołując wszystkie te przykłady, nawet Mojżesza, Izraelitów, pokazuje wiarę, która była niezależna od Starego Przymierza, od składania ofiar, od składania ofiar za grzech, o których tak wiele mówił wcześniej. Mówił, słuchajcie, nawet nasi przodkowie otrzymali od Boga świadectwo, że mu się podobają, że robią to, co należy, dlatego, że mieli wiarę, a nie dlatego, że wypełniali prawo Starego Testamentu. I co jeszcze powiem? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeptem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska, kobiety, które otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To nie jest lista tylko tych kilkunastu patriarchów. To jest cały tłum ludzi, którzy stawiali wszystko na jedną kartę, którzy widzieli to, co niewidzialne i trzymali się tego i to dawało im siły, żeby iść naprzód i żeby dokonywać rzeczy wielkich. Ale to nie wszystko, bo w tym miejscu następuje ciekawy zwrot w liście do Hebrajczyków. Zbyt często my zatrzymujemy się akurat na tym wersecie i przestajemy czytać dalej i gubimy tę myśl, którą autor z Hebrajczyków chce nam przekazać. Popatrzcie, co jest dalej. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. To znali szyderstw i biczowania, więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat, ten świat nie był godny. Tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci zdobyli dla swojej wiary chlubne świadectwo. To jest niesamowity obraz, bo on mówi, słuchajcie, ci wszyscy bohaterowie, którzy dokonali wielkich rzeczy i ci wszyscy, którzy w swoim życiu przede wszystkim cierpieli, nie można opowiedzieć nic więcej o nich, albo którzy zakończyli swoje życie cierpieniem, od Boga otrzymali takie same świadectwo, że ich wiara była cenna, że ich wiara posuwała ich naprzód, że ich wiara doprowadziła ich tak daleko, jak tylko mogli dojść. Wiecie, my w dzisiejszym chrześcijaństwie z wiarą robimy zupełnie inaczej. Traktujemy często wiarę niemalże jak taką duchową walutę, za którą Bóg ma coś nam dać. Prawda? Kiedy prosimy Boga o coś, o uzdrowienie, o pracę, o poprawę sytuacji finansowej, o rozwiązanie problemów, często mówimy, musisz mieć wiarę. Jak tylko będziesz miał wiarę, to na pewno to od Boga dostaniesz. I często jest tak, że jeżeli ktoś modli się o coś, albo modlimy się o kogoś, ten ktoś nie dostaje tego, coś prosił, to od razu przychodzi nam do głowy, że widocznie nie ma wiary. Modlisz się od kilku lat o uzdrowienie, a nadal jesteś chory? Widocznie brakuje ci wiary. Modlisz się o pracę i po kilku miesiącach dalej pracy nie masz? Widocznie brakuje ci wiary. I powiem wam, to jest okrutne. Powiem wam, to jest smutne, powiem wam, to jest niebiblijne, bo gdyby autor listu Hebrajczyków był pośród nas i usłyszał coś takiego, powiedziałby, oceniać jakość, oceniać wielkość czyjejś wiary po tym, czy dostał to, czego pragnie? Co za idiotyczny pomysł. Przecież w Starym Testamencie i ci, którzy dostąpili tego, co wielkie, i ci, którzy nie dostąpili niczego wielkiego, dostali od Boga takie same świadectwo, że ich wiara zasługuje na pochwałę. I szczerze mówiąc, gdybyśmy patrzyli na to, czy ich wiara była skuteczna w naszym pojmowaniu, to nikt z nich nie miał wiary. Bo wszyscy oni nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. To jest niesamowita końcówka tego rozdziału, bo autor z tych Hebrajczyków mówi, oni są bohaterami wiary. Oni od Boga otrzymali świadectwo, że ich wiara jest wielka. I wiecie co? Nie dostali tego, na co czekali. Nie dostali tego, o co się modlili. Nie dostali tego, co było dla nich najcenniejsze. I to naprawdę zmienia nasze pojmowanie wiary. Co to znaczy być wiernym Bogu? Wiara nie polega na tym, że dostajesz to, co się modlisz. Wiara polega na tym, że idziesz do przodu bez względu na to, jakie są okoliczności. Wiara nie polega na zaklinaniu rzeczywistości. Wiara nie polega na tym, że odpychamy od siebie rzeczywistość, ale na tym, że mamy to w nogach i idziemy naprzód, nawet wtedy, kiedy jest trudno. A najdziwniejsza jest odpowiedź, dlaczego oni nie otrzymali. Zastanawialiście się, dlaczego Abraham nigdy nie zamieszkał w nowym kraju, dlaczego Mojżesz nigdy nie wszedł do ziemi obiecanej, dlaczego ci wszyscy bohaterowie wiary nie doświadczyli tego, czego najbardziej pragnęli? Autor listu do Hebrajczyków mówi wprost, przez nas. Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas, aby nie weszli tam przed nami. Nie wiem, jak się czujecie, ale to my, to wy, to każdy z nas jest w pewnym sensie powodem, dla którego ci bohaterowie Starego Testamentu nie dostąpili tego, co chcieli dostąpić. Nie dostąpili tego, w co wierzyli. I to nie dlatego, że Bóg zrobił im na złość, ale dlatego, że Bóg chce nas wszystkich wprowadzić do swojego miasta, do swojego odpocznienia. Dlatego, że dopiero kiedy przyszedł Chrystus, On otworzył tą drogę i dopiero my wszyscy razem, ci ze Starego i z Nowego Przymierza, mamy otwartą nową drogę, by pójść przed Boga. I to jest naprawdę niesamowity obraz. Bo teraz oni nie są kimś, kto już tam daleko czeka na nas, opływając dostatki i myśląc, a teraz ktoś inny musi wycierpieć, my już swoje mamy za sobą. Oni w pewnym sensie są ludźmi, którzy nadal pielgrzymują. My doganiamy ich dzięki Chrystusowi. I oni wzywają nas, oni do nas wołają, abyśmy byli wytrwali, bo nasza droga, nasza wiara ma zapłatę. Bo oni sami są dowodem na to, że nawet jeżeli jest trudno, warto iść naprzód, bo Bóg jest wierny. Nie wiem, czy oglądaliście film Władca Pierścieni. Był bardzo popularny, więc zakładam, że kilkadziesiąt procent z was widziało ten film. I w pierwszej części, w drużynie pierścienia, jest niesamowita scena, która dla mnie już na zawsze pozostanie ilustracją 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Kiedy hobici, cała czwórka, uciekają przed czarnymi jeźdźcami i jeźdźcy gonią ich, oni wtedy znajdują się tuż przy wodzie, dobiegają do takiego promu, małego promu rzecznego, po to, dzięki któremu mogą uciec przed nimi. Okay? Zapomnijmy o czarnych jeźdźcach, bo nie wiem, co z nimi zrobić w tej metaforze, ale cała reszta jest niesamowita. Bo to trójka z tych hobitów, oprócz Frodo, wbiega na tą tratwę i zaczynają już odpychać. Ale Frodo został z tyłu. I Frodo biegnie ile sił, żeby zdążyć, zanim oni odpłyną. Robi wszystko, żeby znaleźć się na tej tratwie. A oni stojąc na tej tratwie, wołają do niego, Frodo, biegnij, biegnij, Frodo, skacz. I w ostatnim momencie on wyskakuje z tego brzegu i leci przez chwilę w powietrzu i wpada na tą tratwę i pada między nich i są razem. I są bezpieczni. I to jest właśnie 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Oni, wszyscy bohaterowie wiary, którzy poszli przed nami, są o krok dalej i teraz odwracają się do nas i wołają do nas, biegnij, nie poddawaj się, jeszcze trochę, skacz. A kiedy my skaczemy, kiedy rzucamy się, łapią nas po to, żebyśmy razem mogli pójść dalej. To są bohaterowie wiary, którzy poszli przed nami. Wiecie, my często patrzymy na chrześcijaństwo jako na coś, co ma nas wzbogacić. Na coś, co ma nasze życie uczynić łatwiejszym. W ogóle na swoje życie patrzymy jako na gromadzenie coraz to nowych rzeczy. Rzeczy, które musimy wziąć na siebie, rzeczy, których musimy się nauczyć, rzeczy, które musimy zdobyć, zgromadzić. Musisz mieć odpowiednie wykształcenie, musisz znaleźć odpowiednią pracę, musisz znaleźć dobrą żonę, dobrego męża, później mieszkanie i kolejną rzecz, bo z mieszkaniem wiąże się kredyt, więc będziesz musiał znaleźć drugą pracę. Oprócz tego musisz znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziesz jeździł na wakacje, rozwijać się kulturalnie i tak dalej, i tak dalej. To pewnie kobieca strona mężczyzny, którą też musisz sobie rozwinąć. Oprócz tego jeszcze trochę wiedzy, trochę doświadczenia. Co jeszcze będziesz mógł się pokazać innym ludziom? Powiem wam, kiedy tak tego nazbieramy w życiu, naprawdę trudno się dziwić, że nam się już nic więcej nie chce. Ale to jest życie, które sami sobie stworzyliśmy. I wtedy naprawdę jedyną rzeczą, o której marzymy, to jest to, żeby sobie usiąść. Żeby nikt już od nas niczego nie wymagał. Żebyśmy mogli sobie przyjść do kościoła, posiedzieć, posłuchać, żeby ktoś nas zabawił, żeby było miło, przyjemnie i nikt nie stawiał nam żadnych wymagań. Bo będziemy musieli za chwilę to wszystko wziąć i wrócić do codziennego życia. Prawda? Bo jutro będzie poniedziałek, bo dzisiaj trzeba zająć się dziećmi, a trzeba pomyśleć o tym, jak spłacić kredyt i tak dalej, i tak dalej. I to jest nasze życie. I to jest ten obraz, przed którym stawia nas autor listu do Hebrajczyków. Bo on mówi, a teraz popatrzcie na tych bohaterów wiary. Na tych, którzy poszli przed nami. Na tych, którzy zostawili wszystko, żeby pójść za Bogiem. Na Abrahama, który zostawił swój dom i swoją rodzinę i chociaż był bogatym człowiekiem, całe życie mieszkał w namiotach. Na Mojżesza, który zostawił dwór Faraona i tułał się po pustyni przez 80 lat. Najpierw 40 lat sam, a później jeszcze prowadząc cały naród narzekających ludzi. Dla nich było warto, dlatego że oni wiarą widzieli nagrodę, która jest przed nimi. Przeto i my, mając obok siebie tak wielki obłok świadków. Wiecie, kto jest świadkiem? Świadkiem jest ten, który od Boga dostał świadectwo, że wierzy. Którego wiara spodobała się Bogu. I to nie są ludzie, którzy czekają gdzieś tam daleko, którzy klaszczą nam, żebyśmy biegli szybciej, ale to są ludzie, którzy są gdzieś obok nas. To są ludzie, którzy tak jak hobici, przyjaciele Froda, wzywają nas, żebyśmy dołożyli jeszcze starań, żebyśmy dołożyli sił, biegli trochę szybciej, bo już niedługo. I mając przed sobą, mając wokół siebie, bo oni są wokół nas, tak wielki obok świadków. Pomyśleliście o tym kiedyś? Że oni naprawdę idą obok nas? Idziemy z tymi swoimi ciężarami, mamy już dosyć takiego życia, mamy już dosyć kolejnych wyzwań, potykamy się, upadamy i nagle widzimy jakiegoś starszego człowieka, który opierając się na swojej lasce podnosi nas. I widzimy, że to jest Mojżesz. I Mojżesz mówi, hej, Samson, Gedeon, chłopaki, chodźcie tu, pomóżcie mu. Dawid, Samuel, weźcie tych następnych, co się osiągają. Jeszcze droga przed nami, musimy iść tam razem. Mówi, mając przed sobą, mając wokół siebie takich ludzi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. To jest wyzwanie, które jest przed nami. To jest wyzwanie, które oni podjęli. Żeby teraz to wszystko, co myśmy sobie wzięli, to wszystko, co pozwoliliśmy sobie nałożyć, żeby to z siebie zrzucić, żeby to zostało gdzieś za nami, żeby to nas nie obciążało. To mogą być grzechy, to mogą być rzeczy, które nawet nie wyciągnęły z tej walizki, ale to mogą być rzeczy, które same w sobie nie są złe, ale które nas po prostu obciążają, które nie pozwalają nam iść naprzód z determinacją za Chrystusem. I On mówi, zostawcie to wszystko, zrzućcie z siebie wszelki ciężar, który was usidla. Okay? Ściągnijcie zbędne ubranie, ściągnijcie to, co jest niepotrzebne. Nie wiem, czy ktoś z was zastanawiał się, po co jest krawat na pustyni. I biegnijmy wytrwale w biegu, w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy Boga. Chcecie brać z kogoś przykład? To bierzcie przykład z Chrystusa. Tego, który jest źródłem i ten, który będzie spełnieniem naszej wiary. Tego, który nie bacząc na hańbę, jaką przyszło mu wycierpieć, na krzyż, na którym zawisł, przeszedł całą drogę. Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie. Jeśli chcecie się do kogoś porównywać w tym świecie, w tym życiu, w swojej drodze, to porównujcie się do Chrystusa. I powiem wam, każdy z nas ma wiele więcej niż miał Chrystus. Każdy z nas doświadczył w życiu o wiele więcej niż Chrystus. Wszyscy chcemy pojechać do Izraela, ale Chrystus podróżował znacznie mniej niż cokolwiek z nas. Ale on miał cel, który wyznaczył mu Bóg. I kiedy wypełnił wolę Ojca, zasiadł po prawicy Jego tronu. Wszedł do odpocznienia. Dlatego pomyślcie o tym, kiedy jest wam trudno. Pomyślcie o nim, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Bo jest ciężko, to jest normalne, to jest naturalne. Na tym polega życie. I niełatwo jest być człowiekiem wierzącym, niełatwo jest iść naprzód, kiedy nie widzimy wokół siebie tych wszystkich błogosławieństw, które być może nam obiecywano. Ale wiara nie jest w naszej głowie, nie jest w naszym sercu, jest w naszych nogach. I wiara polega na tym, że idziemy, nawet jeżeli nie widzimy, bo my trzymamy się tego, co jest niewidzialne. I to jest to świadectwo, które on nam daje, świadectwo, które on składa, mówiąc, my jesteśmy z tych, którzy idą do przodu, my jesteśmy z tych, którzy się łapią tej liny, którzy łapią się ofiary Chrystusa. My jesteśmy z tych, których ten świat nie jest godzien. My jesteśmy z tych, którzy zostawiają za sobą wszystkie ciężary. My jesteśmy z tych, którzy idą naprzód, nawet wtedy, kiedy jest trudno, nawet wtedy, kiedy bolą mięśnie. My jesteśmy z tych, którzy wytrwale podążają naprzód. My nie jesteśmy z tych, którzy się cofają. My nie jesteśmy z tych, którzy giną. My jesteśmy z tych, którzy idą. Idą w miejsce najświętszej nawet jeszcze dalej, bo tak naprawdę to o to chodzi, o tym będziemy mówili za tydzień. Idą tam, gdzie poszedł Chrystus. My jesteśmy z tych, którzy wierzą. My jesteśmy z tych, którzy zachowują życie.